Temat, który przygotowałem na dzisiaj, jest takiej rodziny tematów praktycznych. Gdybym zadał pytanie komukolwiek z nas, czy się gniewa kiedykolwiek, na cokolwiek, kogokolwiek, podejrzewam, że wszyscy, gdyby uczciwie odpowiedzieli, to powiedzieliby, że tak. Ale co z tym gniewem powinniśmy robić? Jakie on przynosi owoce w naszym życiu? Jakie ponosimy konsekwencje wtedy, kiedy się gniewamy? Jest wiele pytań. Sięgnijmy do tekstu biblijnego, bo na kanwie tego tekstu o tym będziemy rozmawiali. List do Efezjan, rozdział 4. Wersety 25-32. Wiem, że bardzo wielu ludzi, kiedy czyta ten tekst, też sporo ludzi, którzy komentują ten tekst, niesamowicie się gimnastykują, żeby wyjaśnić coś, co się nie da w języku polskim wyjaśnić. Zaraz to o tym się przekonamy. Najpierw przeczytajmy ten tekst. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się. I wielu ludzi mówi w tym miejscu, no przecież Biblia mówi, że możemy się gniewać. Dlaczego jest jakiś problem z tego powodu? No ale już następny fragment tego zdania wprawia w kłopot, ponieważ brzmi to zdanie, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. No jak tu się gniewać i nie grzeszyć? Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Chyba się dziecko pogniewało. Co zrobić z tekstem, który został tak ciekawie zapisany? Niewątpliwie, jak patrzymy do tego tekstu, mamy go przed oczyma, w naszym polskim przekładzie Biblii znajdujemy dwukrotnie słowo dotyczące gniewu. Jak to jest możliwe, żeby się gniewać i nie grzeszyć przy okazji? Jak to jest możliwe, żeby się tak pogniewać, żeby słońce nie zaszło nad tym gniewem? Myślę, że znamy takie sytuacje, kiedy ludzie gniewają się latami na siebie. Są tego konsekwencje i o tym też wspomnimy króciutko. Ale jak rozwiązać ten, wydawałoby się, nierozwiązywalny problem, o którym apostoł Paweł pisze do nas w tym krótkim fragmencie listu do Efezjan. Ale zacznijmy od samego początku tego fragmentu. Oczywiście ten początek jest o wiele wyżej. Można by tylko wspomnieć, że kiedy apostoł pisze, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, on nie oczekuje od człowieka rzeczy niemożliwych. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie wersety od 20 do 24, Tam jest mowa o tym, że chrześcijanie to ludzie, którzy nauczyli się Chrystusa. Nie dowiedzieli się czegoś o Chrystusie, ale nauczyli się Chrystusa. Mało tego, zewlekli z siebie starego człowieka ze wszelkim jego złym postępowaniem, odnowili swój umysł, ubrali się, oblekli się w nowego człowieka i dlatego 25 werset może tak brzmieć. Dlatego, czyli z tych wszystkich powodów, o których wcześniej tutaj mówiliśmy, przed momentem to głośno wypowiedzieliśmy, dlatego możecie odrzucić kłamstwo. Dlatego możecie żyć bez kłamstwa. Warto jest powiedzieć, że chrześcijanin i kłamstwo nie pasują do siebie. Żaden uczeń Jezusa Chrystusa nie może chodzić w kłamstwie. Jeżeli ktoś chodzi w kłamstwie, nie może być uczniem Chrystusa. Biblia mówi o tym, że kłamcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Możemy zaklinać rzeczywistość, ale jeśli sobie pozwalamy na kłamanie, na zakłamywanie rzeczywistości, to nie możemy być uczniami Jezusa. Gdybyśmy mieli taką fizyczną relację z Chrystusem i bylibyśmy częścią tego korpusu uczniów, który towarzyszył Jezusowi, to Jezus bardzo szybko albo wykluczyłby nas z tego grona, albo doprowadziłby nas w wyniku konfrontacji z prawdą do odrzucenia kłamstwa. Nie można być kłamcą i naśladowcą Chrystusa. Te dwie rzeczy się wykluczają. Czy się tylko komuś podoba, czy nie, to naprawdę nie do mnie z reklamacjami, ponieważ Biblia mówi o tym jasno. Dlatego, kiedy stajemy dzisiaj wobec problemu, bo to jest pewien problem, problem gniewu, to musimy stanąć w prawdzie. Nie możemy znowu próbować zakłamować rzeczywistości i znowu próbować usprawiedliwiać swoje czy inne czy postępowanie innej osoby, a tym, że na przykład taki temperament, albo jeszcze nie umie panować nad sobą ktoś. Przekonamy się, że to właśnie nie jest gniewem. Że kiedy mówimy o gniewie, to mówimy o czymś, no co jest niemożliwe w zasadzie w życiu chrześcijanina. Ale żeby o tym mówić, to musimy mówić w prawdzie. Musimy używać prawdy, chodzić w prawdzie. Dlatego odrzucamy wszelkie kłamstwo. Dlatego mówimy prawdę. Każdy ze swoim bliźnim. Każdy z nas z każdym. Bo jesteśmy członkami jedni drugich. Niewielu ludzi rozumie, chociaż często są wiele lat w Kościele, niewielu ludzi rozumie, czym jest Kościół. Niewielu ludzi to rozumie. Ale kiedy czytamy chociażby pierwszy list do Koryntian, jest możliwość przeczytania sobie kilku rozdziałów, 12, 13, 14, które mówią o tym, czym jest Kościół, co to w ogóle jest Kościół. I wiemy, że apostoł Paweł używa pięknego obrazu ludzkiego ciała. Jesteśmy członkami jednego ciała. My jesteśmy jedną konkretną osobą, ale wiele członków składa się na tę osobę. I żaden z tych członków nie pracuje tylko dla siebie i nie funkcjonuje tylko dla siebie. Wszystko, co dzieje się w ciele, dzieje się za sprawą decyzji, którą podejmuje nasza głowa. Dokładnie tak jest w Kościele. Mamy jedną głowę, którą jest Jezus Chrystus. On podejmuje decyzje, a wszystkie członki wykonują swoją pracę w zgodzie, w harmonii, w jedności, ze świadomością, że pracują dla jednego celu. A cele wyznacza Jezus Chrystus. Żeby to umożliwić Kościołowi, Jezus posłał swojego Ducha, który nie tylko mówi do nas z zewnątrz, ale On wypełnia wszystkich wierzących, wypełnia nas tak, że stajemy się świątyniami żywego Boga i od wewnątrz nas zachęca, inspiruje, daje siłę, daje moc ku temu, żebyśmy byli w stanie wypełnić to wszystko, co głowa, czyli Chrystus, zlecił nam jako naszą służbę w tym wspólnym ciele, którym jest Kościół. Tak więc Kościół nie może żyć w kłamstwie. Kłamstwo wyklucza możliwość funkcjonowania Kościoła. Jest budowaniem murów, jest dzieleniem, jest niszczeniem tej rzeczywistości, w której wtedy nic nie może się dziać zgodnie z wolą Bożą. Kto na kłamstwie żeruje? Ten, który jest ojcem kłamstwa, czyli diabeł. Dlatego często niestety w Kościele widzimy rzeczy, które bardziej pasują do rzeczywistości królestwa diabła niż do rzeczywistości Królestwa Bożego. Jeśli mamy zrozumieć i mamy rozwiązać problem gniewu w naszym życiu, to musimy to zrobić w prawdzie. Musimy to zrobić w prawdzie. W prawdzie ze sobą, w prawdzie przed Bogiem i w prawdzie pomiędzy nami. To są trzy elementy, które muszą zaistnieć, jeśli mamy zrozumieć, o czym mówimy. Gniewajcie się. To jest początek 26 wersetu. Lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Zachodzi problem tłumaczenia. Zresztą w ogóle, jeśli byśmy mieli porównać język grecki, czyli język Biblii, a przynajmniej Nowego Testamentu, z językiem polskim, to mamy właściwie karkołomną sprawę, która jest nie do rozwiązania przed sobą. A mianowicie język grecki wtedy, kiedy pisana jest Biblia, liczy około 1000-1200 lat. Dzisiaj ten język ma 3000 lat. Nasz język ile ma? 500 lat. Jak przetłumaczyć bogactwo tego języka na tak ubogi język? My się szczycimy naszym językiem, ale on jest ubogi, bardzo ubogi. Jeden przykład tylko podam. W naszym języku funkcjonuje tylko jedno słowo – miłość. W języku greckim funkcjonują cztery słowa, które wszystkie należałoby przetłumaczyć jako miłość. Ale Grecy każdy z tych słów rozumieją zupełnie inaczej. Jak to przetłumaczyć? I w tym przypadku również mamy pewien problem. Ponieważ jeśli sięgniemy do Greki, 4:26 Efezjan, znajdziemy tam słowo orgizone. To słowo mówi następujące rzeczy. Unieść się gniewem, być rozgniewanym, być oburzonym, gniewać się na kogoś. I to słowo mówi o pewnym stanie, w który został wprowadzony człowiek. Myślę, że nasz język mógłby być użyty trochę lepiej w tym miejscu i można by przetłumaczyć ten fragment Bożego Słowa jako doprowadzony do gniewu. Zobaczymy, że to ma wielkie znaczenie, ale to za chwilę. Paweł mówi, abyśmy nie dochodzili w naszym życiu do stanu, kiedy zaczynamy się gniewać, kiedy rozpoczyna się w nas pewien proces, który jeśli nie będzie zatrzymany, przyniesie nam naprawdę fatalne skutki. Fatalne skutki. I zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu rodziny czy kościoła. Dlatego, że wiemy, co dzieje się wtedy, kiedy ludzie chodzą w gniewie. No, najprościej rzecz mówiąc, nie panują nad sobą. To jeszcze nie jest ten stan. Orgizone mówi o rozpoczęciu tego procesu. To dlatego Paweł może napisać, dobrze, wpadliście w zagniewanie, ale nie dochodźcie do grzechu, nie grzeszcie. Nie doprowadzajcie swojego życia do stanu zagniewania, takiego zapieczenia się w gniewie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Są dwie możliwości, jak odczytać ten fragment Bożego Słowa. Taki bardzo naturalistyczny i mądry. Jeżeli jesteś w takim stanie zagniewania, zostały poruszone w mocny sposób te najczulsze struny twojego serca, serca rozlało się to na cały organizm. Wielu ludzi mówi, że w takim stanie nie może nawet spać. Nie mogą się wyspać, po prostu. Chodzą, drepczą, zastanawiają się, dlaczego, po co, jak to mogło się wydarzyć. A co się dzieje w naszym organizmie? Nasz organizm nie odpoczywa. Nasz organizm jest spięty. Zaczynają w naszym organizmie się procesy, które mają ogromny wpływ na nasz układ trawienny, układ nerwowy. Jeśli ten stan trwa dłużej, zaczynają się nerwice. Zaczyna się bezsenność. Co ludzie robią wtedy? Biorą tabletki. Ale tabletki to jest chemia, która, mówiąc najprościej, zmusza nasz organizm na krótki moment do tego, aby się zaczął zachowywać inaczej. Natomiast kiedy kończy się działanie środka, który jest zaaplikowany w tabletce, ten stan, który został wyciszony sztucznie, wybucha jeszcze mocniej. Dlatego ludzie, którym się mówi, nie bierz tabletki nasennej, mówią, ale kiedy przestałem brać, to już w ogóle nie mogę spać. Tak organizm funkcjonuje. Musi odbić podwójnie to, co zostało mu sztucznie niejako zabrane. Dlatego Biblia mówi, niech słońce nie zajdzie nad twoim gniewem. Niech słońce nie zajdzie nad stanem, do którego doprowadziłeś swój organizm. I oczywiście jest druga strona, bardziej można powiedzieć duchowa. Możemy ten werset odczytać w taki sposób. Jeśli już doprowadziłeś swój organizm do gniewu, jeśli już zacząłeś się gniewać, to nie grzesz, aby światłość Chrystusa nie zaszła nad tobą. Aby światło Chrystusa nie odeszło od ciebie. Myślę, że i jedna, i druga, jedno i drugie wytłumaczenie jest prawdziwe. Zdajemy sobie często sprawę z tego pierwszego, ale często nie pamiętamy o tym drugim. O tym, że gniew kultywowany, nieodłożony na bok, nieprzebaczony, niewyrzucony z naszego organizmu, prowadzi do tego, że światło Chrystusa nad nami zaczyna blaknąć. Wiemy o tym, że w wersecie 30 zapisano, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Właśnie o tym mowa. Właśnie o tym mowa. Jeśli ten stan kultywujemy, to zasmucamy Ducha Świętego. Tak się zastanawiam, co człowiek może zrobić, żeby zasmucić Ducha Świętego? Jak naprawdę musi w jego sercu przebiegać wiele złych procesów, jak wiele złych myśli musi się pojawić człowieku, jak wiele złych decyzji chce ten człowiek podjąć, że Duch Święty jest zasmucony tą sytuacją. To nie jest tak prosto zasmucić Boga. A jednak Biblia mówi, że to jest możliwe. Potrafimy to zrobić. Dlaczego ktoś zdenerwował się? Dlaczego ktoś wszedł na drogę gniewu? Dlaczego ktoś został poruszony tak, że zaczął się gniewać? Być może, i to jest całkiem możliwe, wracamy do 25 wersetu, usłyszał prawdę. Być może usłyszał prawdę. Prawdę o tym, co dzieje się wokół niego, a być może dzieje się z nim. prawdę, na którą można zareagować znowu podwójnie. Po pierwsze, można unieść się gniewem, powiedzieć, jak to możliwe, żeby w moim kościele takie rzeczy się działy. Wiecie, to zaczyna się wjazd na autostradę i później wielu ludzi nie trzyma języka na wodzy i nie trzyma na wodzy nic. Leje się zło, które tak notabene było w tym człowieku. Ale jest druga możliwość. Ktoś słyszy prawdę o sobie i dosłownie zaczyna się gotować nim, bo myśli sobie albo mówi, przecież to miało być tylko dla ciebie. Przecież to tylko dla ciebie miało być. Dlaczego to upubliczniasz? Obojętnie jak jest, jest faktem, że kiedy słyszymy prawdę, to prawda powinna nam przynosić pokój. No bo cóż złego się w kościele dzieje? Czy my się zbieramy w gronie złodziei, morderców, oszustów, kłamców? Zbieramy się w gronie ludzi, którzy kochają Chrystusa. Czyż nie tak? Nie wiem, tak patrzycie na mnie, jakbyście się nie zgadzali. No tak. No ja jak zbieram się z moimi zborownikami, to ja ich traktuję jak świętych. Dlaczego mam ich traktować jak, nie wiem, jak sługi diabła? Jaki jest powód tego? To dużo mówi o tobie, jakim jesteś człowiekiem. Dużo mówi o twojej miłości do człowieka. Dużo mówi o twojej miłości do Kościoła. A być może mówi o tym, że tylko czekasz i szukasz pretekstu, żeby odpłacić tym ludziom za te krzywdy wyimaginowane najczęściej, za te lata, kiedy cię punktowano, to teraz mówisz, a mam was, no to teraz ja wam powiem, co o was myślę. Zawsze tak myślałeś. Myślisz, że ludzie nie wiedzieli o tym, że tak myślisz? Mamy żyć w prawdzie, ale kiedy słyszymy prawdę, to często bulwersujemy się prawdą. Dlaczego? Dlatego, że my właśnie, którzy się bulwersujemy, nie żyjemy w prawdzie. Czy Pan Jezus jest bulwersowany moimi grzechami? Nie. Pan Jezus na informację, na wiadomość o moich grzechach zdecydował się pójść na krzyż. To zrobi mój Zbawiciel. Co ty robisz, kiedy słyszysz o grzechach innych ludzi, czy też ktoś ci wypomina twoje grzechy? Czy idziesz pod krzyż i mówisz, Panie, no prawda, wybacz. Czy też zaczynasz się gniewać, zaczynasz wchodzić na niebezpieczną ścieżkę, bardzo niebezpieczną. 27 werset mówi, uważajcie, nie dawajcie diabłu przystępu. Tak przy okazji wielu chrześcijan myśli, że diabeł to jest taka istota, co sobie tak przychodzi do człowieka wierzącego, tak mu miesza w głowie, tak mu podpowiada, że złe rzeczy robi. A wiecie, skąd ja to wiem? Ludzie to mówią. Czemu zrobiłeś tą rzecz? No diabeł mnie skusił. Jaki diabeł cię skusił? Czy Biblia nie mówi, że diabeł tylko chodzi wokół ciebie i szuka możliwości? Czy Biblia tak mówi? Mówi tak. To nie diabeł cię skusił. To ty zrobiłeś, bo chciałeś to zrobić. Kiedyś C.S. Lewis napisał, nie pamiętam w tej chwili, której to jest książka, napisał taką, opisał taką historyjkę, kiedy człowiek zdyszany staje przed bramą kościoła, chce wejść na nabożeństwo i patrzy, a tu diabeł siedzi przy drzwiach i płacze. Pyta się, ale co ty, diabeł i płaczesz? O co ci chodzi? No bo ci w środku wszystko na mnie zwalają. Tak jest. My bardzo chętnie używamy tego argumentu. To nie ja, to diabeł. I czujemy się usprawiedliwieni. Nie. Diabeł nie ma takiego łatwego przystępu do naszego życia. Jak mu Bóg nie pozwoli, to w ogóle nie podejdzie. Żeby do nas podszedł, to my musimy się na to zgodzić. Musimy otworzyć furtkę. Dlatego Paweł mówi, nie dawaj diabłu przystępu. Jak mogę dać diabłu przystęp? Kiedy się gniewam, i kiedy zaczynam w tym gniewie chodzić i trwać. Sam stan takiego zagniewania, w który wpadłem, jeszcze nie jest grzechem. Jeszcze nie jest grzechem, dlatego że często gniew wywołują emocje. Trudno panować nad emocjami. Niemniej możemy to robić. Ale nie możemy pozwolić na to, żeby emocje nami zawładnęły. Nie możemy pozwolić na to, żeby emocje decydowały o tym, co mówimy, jak się zachowujemy. Później często ludzie mówią, no w emocjach to było, no wybacz. Ale już pokroili ludzi tak, że ten ledwo przeżył, a teraz się dowiaduje parę dni później, że to było w emocjach tylko. No jakie to miało znaczenie? Gdybyś trafił na innego człowieka, może by już go nie było wśród wierzących. Nie grzesz. Jeśli się zagniewałeś, to nie grzesz. Nie kontynuuj tej drogi. Niech słońce nie zachodzi nad twoim gniewem. Połóż się spać jako człowiek sprawiedliwy. Wybacz, przebacz, pojednaj się, abyś miał słodki sen. Czyż Biblia nie mówi, że sprawiedliwi zawsze śpią słodko, odpoczywają? Nie dawaj diabłu przystępu. Jeżeli Paweł w 27 wersecie powtarzał, jeśli tak można powiedzieć, ostrzeżenie, to znaczy, że pisze do adresatów, o których wie, że tak łatwo nie odpuszczają. Jak ktoś się zaczyna gniewać i nie odpuści szybko, to wchodzi na niebezpieczną drogę i zaczyna się coś, o czym będziemy mówili dalej. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Myślę sobie, to jest oczywiście domysł tylko, nie mamy bezpośrednich dowodów, ale jakaś logika w tekście zawsze jest, powinniśmy jej szukać. Jeśli Paweł w 28 wersecie mówi, żeby przynajmniej niektórzy przestali kraść, żeby zaczęli pracować, żeby własną pracą zaczęli zdobywać środki na swoje utrzymanie, to może oznaczać, i moim zdaniem oznacza to, a to jest moje zdanie, bo tego z tekstu bezpośrednio nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, że cały ten proces zagniewania wynikał z tego, że komuś albo jakiejś grupie ludzi powiedziano, że zachowuje się niewłaściwie, bo żeruje na społeczności, bo nie pracują, w jakimś sensie okradają całą społeczność. Nie było to niemożliwe, ponieważ jeśli czytamy później listy do Tesaloniczan, to Paweł o tym mówi już wprost. Jeśli ktoś nie pracuje, nie gnieje. I wiemy z przekazów historycznych, że w Tesalonice doszło do tego, że wielu ludzi, którzy pracowali uczciwie, porzucili swoje warsztaty pracy, nic innego nie robili, jak chodzili po ulicach, modlili się i oczekiwali na to, że Pan Jezus powróci. To po co cokolwiek robić? To oczywiście była herezja i Paweł to piętnuje. Być może w Efezie, który przecież nie tak daleko Tesaloniki był położony, być może była podobna grupa ludzi, którzy bardzo podobnie funkcjonowali. I kiedy powiedziano im prawdę, to co zrobili? Zdenerwowali się. Zdenerwowali się. Zaczęli się gniewać. Weszli na niebezpieczną drogę. Ale dalej czytamy, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre. Słowo, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Jedną z funkcji grzechu, czy gniewu może, no grzechu, gniewu zamiennie możemy używać, jedną z funkcji gniewu jest słowo. Ludzie, którzy są zagniewani, używają słowa w sposób, najdelikatniej mówiąc, niewłaściwy. a często można powiedzieć, że nieprzyzwoity, ponieważ zdenerwowani ludzie niestety używają przekleństw. Niestety używają niecenzuralnych słów. Także wierzący, przykro mi to powiedzieć, ale tak jest. Bo nie panujemy wtedy nad tym, co z naszych ust wychodzi. Można by oczywiście wrócić się do naszych rozważań i kiedy zajdziemy do samego początku naszych rozważań, to zapytać się, to jak to jest możliwe, że człowiek, który zewlekł z siebie starego człowieka, ubrał się w nowego człowieka, zmienił swoje myślenie, nie kłamie, to jak to jest, że on potrafi się tak zachować? Nie doceniamy mocy grzechu. Dlatego go często lekceważymy i bawimy się z grzechem, jak z małym pieskiem. Nad małym pieskiem zapanujemy, ale nad grzechem nie zapanujemy. Biblia nieprzypadkowo mówi nawet o tym, że mamy od grzechu uciekać. Nieprzypadkowo na samym początku Bożego Słowa możemy czytać o tym, że grzech czyhał u drzwi. Tak, on czyhał u drzwi twojego, mojego serca. I czekasz, mu uchylisz. Z grzechem nie ma zabawy. Ale kiedy grzech już wejdzie do życia człowieka, natychmiast manifestuje swoją obecność. Manifestuje ją w przeróżny sposób. W tym przypadku manifestuje ją przez niewłaściwy sposób mówienia, przez niewłaściwy ton, przez przekleństwa, przez krzyk, przez złość. Nie panujemy nad tym, co się dzieje. Nie panujemy nad językiem. A nie panujemy, bo i znowu musielibyśmy powtórzyć to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy. W wyniku takiego postępowania pojawia się werset 30. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Jesteście nim zapieczętowani przecież. Pomyślmy przez moment. My znamy pieczęć jako taki odcisk, który urzędowo jest w naszych różnego rodzaju dokumentach, mniej lub bardziej ważnych. A jeśli tej pieczęci nie byłoby, to co? Czy dokument byłby ważny? No nie. Jeśli jesteś zapieczętowany Duchem Świętym, to to, że jesteś zapieczętowany, jest twoim bezpieczeństwem. Ale co będzie, jeśli pieczęci nie ma? Jeśli nie ma pieczęci, to powiem wam, co Biblia mówi. Ludzie przychodzą przed Boże oblicze, zapada kłopotliwa cisza. Widzą, że coś jest nie tak, ale jeszcze nie wiedzą, co za bardzo. I mówią, Panie, przecież myśmy w Twoim imieniu demony wyrzucali. Myśmy w Twoim imieniu głosili słowo. Myśmy w Twoim imieniu uzdrawiali. Ciągle szelest kartek. A Jezus mówi, ale ja was nie znam. No nie ma was tutaj. Nie ma pieczątki. Nie jesteście zapieczętowani. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Nie zasmucajcie życiem w kłamstwie. Nie zasmucajcie gniewem, jeśli ktoś wam na to zwrócił uwagę. Nie zasmucajcie kradzieżą, złodziejstwem, żerowaniem na innych. Bo Duch Święty jest duchem pokoju i miłości. Jest duchem mocy i zwycięstwa. Jest duchem nadziei. Ale nie zaakceptuję czegoś, co jest wbrew tym wszystkim zasadom Jego obecności w życiu wierzących ludzi. 31 werset mówi: wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. To ciekawe. W jednym, można powiedzieć, zdaniu, na jednym oddechu Paweł wymienia kilka rzeczy. Gorycz, zapalczywość, krzyk złorzeczenie i gniew. To dlaczego tego gniewu tam w 26 wersecie aż tak bardzo nie potępił? On tylko wtedy mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. A tutaj mówi, że gniew jest tym samym, czym jest gorycz, zapalczywość, krzyk, złorzeczenie, złość, dodajmy jeszcze. Sięgnijmy do greki. Greka mówi w tym miejscu, używa w tym miejscu trochę innego słowa, o którym warto byłoby słów parę powiedzieć. Tym pierwszym słowem, o którym mówiliśmy, było słowo orgizone. I to był taki stan, kiedy człowiek był wprowadzany w gniewu. Można powiedzieć, że był podenerwowany. To jest wstęp do gniewu. Z tego można się było wycofać. Dlatego Paweł pisze, jesteście podenerwowani, ale nie dopuszczajcie do grzechu. Natomiast kiedy Paweł pisze w 31 wersecie o gniewie, używa innego słowa. To słowo brzmi w języku greckim orgi. Co ono oznacza? To słowo oznacza zapieczony gniew. Nigdy w życiu człowieka nie pojawia się gniew nagle, znikąd, ale pojawia się jako konsekwencja pewnej drogi, którą przebyliśmy od momentu zdenerwowania do momentu, kiedy zdecydowaliśmy się pogniewać się na pewnego człowieka. Jakie są konsekwencje tego, że się gniewamy? Nie chcemy mieć społeczności. Unikamy takich ludzi. Czasami reagujemy bardzo gwałtownie na to, kiedy ich widzimy. Czasami pozwalamy sobie na kąśliwe uwagi. Czasami nie panujemy nad sobą, kiedy spotykamy takich ludzi. A w sercu co jest? W sercu jest gorycz. W sercu rośnie korzeń goryczy, złości. Wiecie, co ludzie ze świata robią w takich sytuacjach często? Zabijają. Bo nie umieją sobie poradzić z tą sytuacją. Nie wybaczą temu człowiekowi. On zrobił coś takiego, czego nie można mu wybaczyć. Przypomnijmy sobie historię, którą wszyscy znamy. Kain i Abel. Jeden i drugi złożyli ofiarę Bogu. I co się okazało? Pan Bóg przyjął ofiarę Abla, ale Kain zauważył, że Bóg nie przyjął jego ofiary. I co Kain zrobił? Wydawałoby się, że powinien się pojednać z Bogiem, powinien zapytać Boga, no dlaczego ty nie przyjąłeś mojej ofiary? Co jest tak niewłaściwego w tej mojej ofierze? Ale Bóg znał serce Kaina i Bóg wiedział, że problem nie jest w ofierze, którą złożył, tylko w Kainie, czyli w tym, który ją składa. I wiecie, cała Biblia od samego początku do samego końca mówi dokładnie to samo. Że Bóg patrzy na serce i Bóg jest zainteresowany człowiekiem, a nie tym, co człowiek mu przynosi. Bóg nawet nie jest zainteresowany tym, żeby służyli mu ludzie, którzy go nie kochają. Bo Bóg nie potrzebuje uczynków ludzi. On chce ludzi, bo tylko ludzi może zbawić. Nie zbawia ich uczynków. Kain, kiedy zobaczył, co się dzieje w przypadku Abla, zaczął się złościć. Ogarnął go gniew, zdenerwowanie go ogarnęło. A Bóg mówi, panuj nad tym. Panuj nad tym. Właśnie tam padają te słowa o tym grzechu, który czyha u twoich drzwi. Panuj nad tym. Czy Kain posłuchał dobrej rady? Nie. Kain nie przebaczył Ablowi, tego, że Bóg, tak jak on rozumiał to, że Bóg i bardziej go kocha niż jego samego. Jak rozwiązać taki problem? Kiedy człowiek jest w gniewie, kiedy rośnie w nim gorycz, złość, zabił swojego brata. I kiedy Bóg pyta Abla, pyta Kaina, a co z twoim bratem? On mówi, a co mnie to obchodzi? Co, ja jestem jego strażnikiem? Ja chroniarzem jestem jego? Nie wiem, co z nim jest. A czy Bóg nie wiedział, co się stało? Oczywiście, że Bóg wiedział. Zobaczcie, jak Bóg z niezwykłą miłością do tego człowieka podchodzi. To Kain miał powiedzieć, tak, zabiłem swojego brata. I co ty na to, Kainie? No jest mi źle z tym i to jest początek nawrócenia. Ale Kain nic takiego nie zrobił. On nie miał zamiaru przepraszać za to, co zrobił. Nie miał zamiaru szukać wybaczenia. Zabił i koniec. Na tym polega gniew. Jak człowiek jest zagniewany, to jest ślepy i głupi. Jest głuchy na wszelkie argumenty. Jest w stanie zniszczyć życie drugiego człowieka, nawet za cenę zniszczenia swojego życia. Bo gniew sprawia, że nie panujesz nad sobą. Niejedno dziecko straciło zdrowie, a nawet życie, kiedy rozwścieczony rodzic chciał mu wymierzyć karę. Niejedna żona zginęła, kiedy rozwścieczony mąż usiłował wytłumaczyć jej, że się myli. Niejeden wypadek na drodze miał miejsce, byłem świadkiem takich rzeczy, kiedy ludzie rozwścieczeni tym, że ktoś im zajechał drogę, że ktoś się zachował niewłaściwie, zrobili to samo i doszło do wypadku, czasami dochodzi do śmierci. Tylko z tego powodu, że zdenerwowanie przerodziło się w gniew, a gniew przeradza się w nieprzebaczenie. A nieprzebaczenie oznacza, że rośnie w tobie korzeń goryczy. A kiedy rośnie w tobie korzeń goryczy, jesteś zatrutym człowiekiem. Możesz modlić się wtedy. Możesz czytać Biblię. Nic nie pomoże, dlatego że kiedy się modlisz, cały czas myślisz o tym człowieku, którego nienawidzisz. Kiedy czytasz Biblię, nie możesz się skupić, bo ciągle ten człowiek, jak on mi mógł to i tak dalej. I Biblia ląduje w miejscu niedostępnym. Gniew jest przerażającym wyrazem grzechu, który dotarł do najczulszych zakamarków twojego serca. Tam, gdzie tak naprawdę Biblia mówi, że biesiaduje ojciec i syn. Czy oni jeszcze wtedy tam biesiadują? Nie. Zasmucony Duch Święty wycofał się. Miejsce zostało puste. A gniew się rozpanoszył. Grzech się rozpanoszył. Jeśli przychodzisz na nabożeństwo i do pewnych ludzi nie podejdziesz uczciwie, z uśmiechem niewymuszonym, niesztucznym, jeśli nie jesteś w stanie z miłością podać ręki, jeśli nie jesteś w stanie przytulić takiego człowieka, to żyjesz w grzechu, żyjesz w gniewie, który zniszczy twoje życie. Tak jak w każdym zborze, w moim również, tak pewnie i w waszym zbożem byli ludzie, którzy przez te lata odchodzili zagniewani. Zagniewani, czyli mówiąc wprost, zarażeni grzechem, zarażeni gniewem. Nie przebaczyli. Nie jest istotne, kto komu co uczynił. Istotne jest to, że tacy ludzie są ofiarami. Czasami są ofiarami swoich własnych knowań. Czasami są ofiarami tego, co im uczyniono. Ale tak naprawdę każdy z nas zdaje przed Bogiem sprawę ze swojego życia. Osobistego, własnego życia. Jeśli ktoś myśli, że usprawiedliwione jest to, ponieważ no, ludzie są jacy są, jak ja mogę z takimi ludźmi być, to się myli. To się myli. Pan Jezus Chrystus zna wiadomość o tym, że ma zapłacić życiem za takich jak my. Nie zapałał radością. Chociaż może źle powiedziałem. zapałał radością, bo nas kochał, bo nas kocha. I gotów był zapłacić cenę swojego życia za to, żeby ciebie i mnie wydobyć właśnie między innymi z tego dołu zagłady w postaci grzechu, gniewu, przepraszam. Czy jesteś w stanie to samo uczynić dla swojego brata i siostry? A czemu chodzisz zagniewany? Pyta się Bóg Kaina. Czemu chodzisz zagniewany? Jaki jest powód twojego zagniewania? I wiecie, jaki był powód zagniewania? Bo on, Abel, ma lepiej. To jest powód zagniewania. I ten powód zagniewania jest zawsze taki sam. Bo oni mają lepiej. Bo oni byli tymi, którzy mi zrobili krzywdę. Bo oni, on, ona, ono, ale nie ja. Ja jestem święty i sprawiedliwy. Ja nie znoszę żadnych kompromisów. Ja nie pójdę na żaden kompromis. Moje musi być na górze. Pytanie, kto tu się na kogo gniewa w takim razie? Kto tu chodzi zagniewany tak naprawdę? Co powinni uczynić ludzie, którzy się gniewają? Pierwsza rzecz, nie grzeszyć. To oznacza, że kiedy przychodzi zagniewanie, to zapala się czerwona lampka. I ja już wiem, że jeśli nie wyłączę tego światła, to każdy kolejny krok będzie krokiem ku śmierci. Każdy kolejny krok będzie krokiem ku śmierci. Ale jak to zrobić? A to proste. Przebaczyć. Ale jak to zrobić? To proste. Decyzja. Bo miłość jest decyzją. Ale ja tego nie czuję. Moi kochani, mnie nie interesuje, co ja czuję. Gdybym ja swoje życie miał układać na tym, co ja czuję, to jedno wiem, że na pewno bym tu nie stał dzisiaj przed wami. Ja stoję dlatego, że wiele lat temu rozpocząłem drogę z Bogiem. A Bóg nauczył mnie przez te lata, że mam budować na Nim, a nie na tym, co czuję. I nauczył mnie kochać ludzi poprzez decyzje, a nie poprzez to, co ja do nich czuję. Czasami podchodzę do ludzi, podaję im dłoń, przytulę ich do siebie, chociaż wiem, że to jest mój wróg. Tak, wiem, że to jest mój wróg. I że gdyby on mógł, to by mnie udusił. Ale nie może. Z jakiegoś powodu nie może. Ale ja go i tak kocham. Nie przeszkadza mi to, że on tak postępuje. Nie jesteś w stanie przebaczyć człowiekowi? A co to za problem przebaczyć człowiekowi? Powiem wam więcej. Nie przebaczyć komuś, to jest sztuka. Tego to ja nie wiem, jak to można zrobić, żeby komuś nie przebaczyć. To trzeba być mistrzem. Ja do takiego mistrzostwa nie doszedłem nigdy. Jeśli używasz nie swojej mocy, tylko mocy Bożej. Jeśli miłujesz nie swoją miłością, ale miłością Boga. Jeśli wszystko to, co dobre w tobie, pochodzi od Boga, nie od ciebie, to gdzie problem leży? Naprawdę, żeby człowiekowi nie przebaczyć, to trzeba wyjść z siebie i poszukać poza sobą argumentów. Bo w tobie jest tylko miłość. Nie ma nic innego. Bo nic innego być nie może. Bo kiedy Duch Święty jest w tobie, to jest duchem miłości, jest duchem przebaczenia. Więc jeżeli wpadasz w takie tory zdenerwowania, to wiedz, że czas się zatrzymać. I najlepiej włączyć natychmiast hamulec, a jeśli nie pomaga, to jeszcze ręczne. A jeśli nie pomaga, to wysiądź z tego samochodu. Niech on sobie jedzie dalej bez ciebie. Bo naprawdę to, co cię może spotkać, to jest tragedia. Druga ważna rzecz. Nie zostawiaj tego w takim stanie, w jakim jest. Były w moim życiu takie chwile, takie dni, kiedy przez kilka nocy nie mogłem spać. Dlaczego? Dlatego, że tak wiele się na mnie zwaliło rzeczy, dlatego, że tak wiele zła dotknęło mojego życia, że nie potrafiłem zdystansować się od tego. Że tak powiem, przeżywałem to. Kobiety wiedzą, o czym mówię. Przeżywałem. Nie mogłem spać. Ludzie przychodzili, dzwonili, pytali się, co mi jest. Może chory jestem? Tak, ja byłem chory, ale to nie była choroba ciała. Ona by się przerodziła w chorobę ciała, gdybym swojej duszy nie uleczył dzięki Bożej łasce. Jeżeli nie możesz spać z powodu rozmowy z kimś, z powodu sytuacji, w której się znalazłeś z bratem, siostrą czy niewierzącym człowiekiem, to wiedz, że idąc spać, robisz coś, czego Bóg nie chce od ciebie i przed czym Bóg cię przestrzega. Dzisiaj bardzo wielu lekarzy, właściwie wszyscy lekarze, bo tego się uczy na studiach, twierdzą, nagle olśnienia dostali, że 95% chorób, z jakimi ludzie się dzisiaj zmagają, ma podłoże psychofizyczne. Co to oznacza? Psyche, dusza. Czyli jak dusza choruje, to ciało choruje. To się mówi psychosomatyczne choroby. Psyche, dusza, soma, ciało. Greka również. Jak masz chorą duszę, twoje ciało niedługo zachoruje. Ale jak twoja dusza jest zdrowa, to twoje ciało, nawet jeżeli mu się przydarzyła choroba, da sobie radę, spokojnie. Nic mu się nie stanie. Ponieważ twoja dusza zawsze może wziąć twoje ciało na spytki i zapytać go, ty, co ty tu wyprawiasz? Jak się zachowujesz? Ja nie żartuję. Mamy władzę nad swoim ciałem. Ale jeżeli dusza jest chora, to ciało jest natychmiast chore. Jeśli bierzesz jakieś tabletki na uspokojenie, na sen, na nerwy, syropek albo co tam jeszcze, to wiedz, że jesteś niepogodzony z ludźmi. I zrób z tym coś, bo to się może tylko przerodzić w jeszcze gorszą chorobę. Nie dopuszczaj do tego, żeby w twoim życiu doszło do sytuacji, w której Duch Święty zacznie być zasmucany. Kiedy światło Chrystusa zacznie nad tobą blednąć. Jeżeli nie będziesz miał światła, jak będziesz chodził w życiu? Przecież to Jezus powiedział wyraźnie, to niejednokrotnie, że trzeba mieć Jego światłość, żeby wiedzieć, jak chodzić w życiu. Jeżeli pozwolisz na to, żeby światło Chrystusa nad tobą zaczęło blaknąć, to się zaczynasz gubić. Powoli zaczynasz się gubić. I twoje drogi zaczynają odchodzić od Chrystusa, a nie koncentrować się na Chrystusie. Kolejna sprawa. Ja niczego nie wymyślam, tak jest przed nami. Nie dawaj diabłu przystępu. Jeżeli zaczynasz czynić złe rzeczy w życiu, to stań w prawdzie, nie oszukuj samego siebie. I dojdziesz do wniosku, że to nie diabeł cię skusił. Ale zrobiłeś to, bo chciałeś po prostu. Robisz złe rzeczy, bo chcesz. Diabeł nie ma nad tobą władzy. Jeżeli twierdzisz, że diabeł ma nad tobą władzę, to znaczy, że jesteś związany duchowo. A może opętany. Jeżeli pójdziesz tą drogą, to dojdziesz do wniosku, tak jak niektórzy mówią, że z wierzących ludzi trzeba diabła wyrzucać. Nie wiem, co oni wyrzucają, ale wierzący człowiek, uczeń Jezusa Chrystusa, nie może być zniewolony demonicznie. To jest nieprawda. Zwyczajne kłamstwo. Ale to jest świetna droga na skróty, wiecie? Ja się nie muszę wcale wstydzić. Ja nie muszę nic robić. Nie muszę pokutować, nie muszę się od niczego odwracać. Ktoś przyjdzie, powie mi tam parę słów nad głową i diabeł poszedł. Tylko pytanie, dlaczego ja robię ciągle to samo? Bo chcę, bo lubię. Miałem taką sytuację w zborze, kiedy chyba 7 razy pewien człowiek wychodził do modlitwy i mówi: módlcie się, bracia, bo ja już nie chcę pić. Nie pił 3 miesiące, po 3 miesiącach jak poszedł, to po miesiącu przyszedł i otrzeźwiał. Oczywiście modlił się, ręce do góry, cuda, niewidy. Bracia, macie się modlić. Kiedy wszedł chyba za 7 razem, mogę się mylić, 7, 8, nie wiem, jakoś tak. Ja mówię: ja się nie będę o ciebie o to modlił. Ja się nie będę o ciebie. A jak to, pastorze, nie będziesz się modlił o mnie? Wiesz co, pomodlimy się tak, że ja będę słowa wypowiadał, ty będziesz je powtarzał. Zgadza? Zgoda, tak. Właśnie o to mi chodziło. No to się modlimy, a na końcu mówię: a Panie Boże, jeśli sięgnę po alkohol, to mnie zabij. Jak myślicie, z radością wypowiedział te słowa? Uciekł i tyle go było. A wiecie dlaczego? Bo lubiał pić. Lubiał wódkę. Po prostu. Lubił alkohol. Mnie do tego nic. Niech lubi, co chce. Przecież ja nie mam nic przeciwko alkoholikom. Jak ktoś lubi alkohol, niech pije alkohol. Ale nikt nie przychodzi do mnie i nikt nie prosi mnie o to, żeby Bóg go uwolnił, bo to jest oszustwo, kłamstwo zwykłe. Jakbyście wiedzieli, że idziecie do piekła, nie powiedzielibyście takiej modlitwy? Ja bym powiedział: Panie Boże, nie tylko za ten jednym raz, ale za każdym razem, bylebym tylko do nieba trafił. Ale takie dobre rzeczy stracić w życiu. Nie szukajmy łatwych dróg i łatwych usprawiedliwień. Nie żyj na koszt innych ludzi. Jeśli chcesz żyć w pokoju, jeśli chcesz, żeby między tobą a twoimi braćmi i siostrami były dobre relacje, nie żyj na koszt Kościoła. Bierz się do roboty. Zakasaj rękami. Żyjemy w kraju, w którym pracy jest potąd. A jak ktoś nie wie, to niech do mnie się zgłosi, ja mu znajdę, jaką chcę pracę. Niedawno pewien człowiek do ulicy mnie zaczepił. No wiadomo, o co chodziło. Zawsze używają, nie wiem dlaczego, w stosunku do mnie określeń tam jakiś szefie albo kierowniku, albo dyrektorze. Ja mówię: no fajnie, cieszę się, przyjdź do mnie. I słuchajcie, byłem zdumiony, bo przyszedł do zboru. Przyszedł do mnie do biura. Ja mówię: słuchaj, załatwiłem ci pracę. Aha. Ale nie tylko pracę. Bezdomny człowiek. Załatwiłem ci pracę, załatwiłem ci mieszkanie i ubezpieczenie. Jak zniknął, tak go tyle widzieli. Ja nie żartuję, ja to wszystko załatwiłem w 10 minut. Słuchajcie, jak gdyby nie to, że jestem pastorem, byłbym szczęśliwym człowiekiem, bo była praca przy koniach. Trzeba było koniowi dać jeść, wynieść to, co tam koń narobił. Można było z tymi koniami siedzieć cały dzień. Ja kocham konie. No ale ludzi bardziej kocham. Chociaż konie są, wiecie, bardziej takie miłe. Z ludźmi różnie bywa. No ale wymagają większej miłości. Kolejna rzecz. Nie powodujmy ludzkiego gniewu. Jeżeli jesteśmy w społeczności świętych, nie doprowadzajmy siebie wzajemnie do gniewu. Bądźmy dla siebie pełni miłości, pełni wybaczenia. A nawet jeśli ktoś rzeczywiście przy nas zaczyna się denerwować, zaczyna się zachowywać może i nawet niewłaściwie, to nie osądzajmy go zaraz. A może ktoś nie przespał nocy? A może ktoś miał ciężki tydzień pracy za sobą? Przytulmy takiego człowieka, powiedzmy mu parę ciepłych słów. A jak już tak będzie patrzył wielkimi, zdziwionymi oczyma, że ktoś go akceptuje, to mu powiedz, ja to często robię. Słuchaj, możesz się tak zdenerwować, że się ten sufit zawali, a ja i tak będę ciebie kochał. Słuchajcie, no co może taki człowiek zrobić? Wszystkie argumenty mu wybili z ręki. Na ogół się ludzie zaczynają śmiać. No bo co mają zrobić? Nie prowadźmy siebie nawzajem do rozdrażnienia, do zdenerwowania. Zresztą Biblia o tym mówi wyraźnie. Tak samo dotyczy to rodzin. Jak wchodzisz do domu, patrzysz, żona zacięta mina, no i co? Powiesz jej na dzień dobry, że tak cię wita, to się jeszcze bardziej zdenerwuje. A skąd wiesz, co się jej stało? Może miała telefon i ktoś ją tak mile potraktował, że ledwo żyje. A może tak bardzo chciała ci ugotować dobry obiad, że spaliła wszystko. I teraz nie wie, co ty zrobisz. I boi się. Przytul ją. Powiedz, jaka jesteś piękna. Jaka miła. Wszystko pęknie. Niektórzy mówią, a u mojej żony to nie działa. U twojej nie działa, bo ty nie umiesz działać. U każdej działa. U każdej działa. A jak wiesz, że cię tak wita za każdym razem, to zadzwoń któregoś dnia. Ucieknij, schowaj się i taki wielki bukiet kwiatów zobaczy, jak otworzy drzwi. Moja żona mówi, jakie kwiatki kupuje. A po co? Po co te pieniądze? Ale później słyszę przez telefon, albo jak ktoś odwiedza, mąż mi kupił. No takie są kobiety, no co? Dlatego, że są takie fajne, no. Czy w kościele nie może być fajnie? A wiem, że mi tam zaraz coś napisze, że takiego słowa używam fajnie, że w Biblii nie ma takiego słowa. No nie ma, no. W Biblii nie ma też słowa autobus, no i co? To nie można mówić o autobusach, tak? Naprawdę w kościele możemy mieć fajną atmosferę. Nie fajnacką, fajną. Bo się kochamy, bo się lubimy, bo się szanujemy, bo się nie rozdrażniamy, bo wybaczamy sobie, bo pomagamy sobie i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jak mało ludzi by chorowało. A tak to jak nieustannie sobie tam dajemy do pieca, no to nie dziwcie się, że ludzie chodzą zdenerwowani, spać nie mogą. I te międzynarodowe koncerny zarabiają ogromne pieniądze na tabletkach nasennych. A bądźmy patriotami, nie dajmy im zarabiać. I śpijmy spokojnie i radośnie. Odrzućcie wszelkie zło. Jak mówię coś takiego, odrzućcie wszelkie zło, to wiecie, co czasami ludzie mówią? A o co chodzi, pastorze? Jak ja mówię, odrzuć wszelkie zło, to nie wiesz, o co chodzi? A jak Biblia mówi, odrzuć wszelkie zło, to wiesz, o co chodzi, czy nie wiesz? Dobrze wiesz, o co chodzi. Więc odrzucajmy zło. Nie korzystajmy ze zła. Nie bawmy się grzechem. Bo jak się zaczniemy bawić grzechem, to nas w końcu ukąsi. A jak nas ukąsi, to już nie jest taka prosta sprawa, żeby po prostu powiedzieć, no dobra, idź sobie już stąd, bo gryziesz to, nie lubię cię. Nie, on już zatruł cię. I teraz trzeba pokuty. I teraz trzeba twardego wyznania grzechów. I teraz trzeba naprawdę wyrzucenia za drzwi. A to nie jest takie proste wszystko. No ale sami sobie taki los gotujemy czasami. No wybaczcie, rozgadałem się, jeszcze miałem tak wiele powiedzieć. No ale chyba już nie powiem, bo już musiałoby trwać bardzo długo to kazanie. Także mogę tylko powiedzieć, ludzie, nie gniewajcie się na siebie. Nie okazujcie sobie gniewu. A jak się już zdenerwowałeś, to wiedz, co trzeba zrobić, żeby się to nie przerodziło w prawdziwy gniew. Tak więc Biblia ma rację, kiedy mówi: gniewaj się, lecz nie grzesz. Bo Biblia mówi w tym miejscu: jeżeli się zdenerwowałeś, jeżeli wszedłeś na drogę gniewu, to nie pójdź do grzechu. Bo jeśli pójdziesz, to znajdziesz się tam, w 31 wersecie, i będziesz potraktowany tak samo, ten twój gniew tak samo jak gorycz, zapalczywość, krzyk, złorzeczenie i złość. Tam, gdzie człowiek hoduje w sobie gniew, tam w domach rodzinnych zawsze jest krzyk, zawsze jest złorzeczenie, zawsze są zapalczywe decyzje, zawsze są problemy. A tam, gdzie człowiek, w takich domach, gdzie ludzie nie wchodzą na drogę grzechu, na drogę gniewu, przepraszam, tam tej podniesionej wysoko atmosfery po prostu nie ma, bo nie ma paliwa, bo nie ma skąd się brać. I zakończmy tak, jak Paweł zakończył, pięknie zakończył. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Są ludzie, którzy mówią, że to jest taka landrynkowa atmosfera w Kościele. No a jaka ma być? Ja to może landrynek nie lubię, no ale z tego, co pamiętam z dzieciństwa, to nie były takie złe. Natomiast tu jest wyraźnie powiedziane o serdeczności. Witaj się z ludźmi z uśmiechem, w wolności. Nawet jak ktoś ci powie, no, przez lata, jak cię znam, to taki nie byłeś, to co, natychmiast staniesz na baczność i już zaczyna się w tobie gotować? Bo co on mi tutaj? Ale jesteś taki już, bo się nawróciłeś. Akurat wczorajszej nocy. No i co? A nie wolno? A wolno. W każdej chwili się możesz nawrócić. Bądźcie dla siebie serdeczni. Odpuszczajcie sobie nawzajem. Jeśli ktoś się pojawi w kościele i miał taką nadzieję, że no przynajmniej tutaj nikt nikomu nic nigdy, no to chyba Biblii nie czytał. To pytanie, do czego się nawrócił? Przecież uczniowie Jezusa go zostawili w najtrudniejszej sytuacji. Także mnie nic nie dziwi. Wiecie, nie dziwi mnie, jak mój zbór mnie nie lubi. Nie dziwi się, jak mój zbór o mnie źle coś powie, źle pomyśli. No ale oni muszą na kimś zogniskować swoje złe myśli. No ktoś musi być winien. W kościele zawsze winien jest pastor. No, że nie zrzucą winy na Pana Jezusa, no bo to już byłoby naprawdę trochę za daleko. Ale na pastora zawsze można. Przecież pastor też robi błędy. Ja się zgłaszam jako pierwszy. Ja mnóstwo błędów popełniam. Nie tylko ja o tym wiem, nie tylko moja żona o tym wie, nawet mój pies o tym wie, że popełnia błędy. Odpuszczajmy sobie wzajemnie. Tak samo w małżeństwach. Odpuszczajmy sobie wzajemnie. Tak samo w rodzinach. Odpuszczajmy sobie wzajemnie. Jak mamy sobie odpuszczać? Tak, jak Bóg ci odpuścił. Przyjmując najkrócej, bez przypominania i wypominania. Panowie mężowie, jak dopieczecie waszą żoną, to wam przypomną wydarzenia sprzed 40 lat. Ze szczegółami. Ze szczegółami. Więc w naszym interesie jest, żeby im nie dopiec. Pewien mężczyzna mi powiedział: jak ona tak może? A co, nie wolno jej? Jest wolnym człowiekiem. Może. A ty możesz odpuścić. Możesz przebaczyć. Wolno ci. My jako głowy małżeństw mamy obowiązek w naszych domach zaprowadzać pokój. Pokój. Tak jak Chrystus zaprowadził pokój pomiędzy sobą a każdym z nas. Nie dlatego, że miał obowiązek, dlatego, że nas kochał. A my, kiedy myślę o obowiązku, mówię z miłości. Z miłości. Niech nas, Bóg błogosławi. Niech gniew nie zabija nas. Niech słońce nie zachodzi nad naszym zagniewaniem. Kochani, śpijcie dobrze. Amen.